Zanim podejmę kolejny temat w cyklu naszych rozważań o duchowości pod tytułem Duc in Altum, chciałbym przypomnieć w związku z licznymi zapytaniami radiosłuchaczy i widzów, że wierny zapis 100 pierwszych odcinków tychże audycji można znaleźć w mojej książce Duc in Altum, którą w bardzo starannej szacie graficznej opublikowało wydawnictwo Świętego Pawła z Częstochowy jesienią ubiegłego roku. Można ją nabyć w księgarniach tegoż wydawnictwa albo w fundacji Nasza Przyszłość. Ci spośród słuchaczy, którzy mają dostęp do internetu, mogą słuchać tych audycji albo ściągnąć sobie plik dźwiękowy z witryny Radia Maryja. Tam też znajdą wszystkie odcinki wyemitowane w tym roku. Czas już zająć się ważnym zagadnieniem z historii duchowości, jaką jest ekspansja chrześcijaństwa w ówczesnej Europie po upadku Rzymu. Przypomnijmy więc, że Cesarstwo Rzymskie, które jeszcze w 390 roku było najpotężniejszym państwem naszej części świata, 80 lat później przestało istnieć. Wprawdzie Cesarstwo Wschodniorzymskie ze stolicą w Konstantynopolu egzystowało jeszcze do 1453 roku, a sama koncepcja Cesarstwa Rzymskiego upadła dopiero na początku XIX wieku, to jednak straciło ono swoje polityczno-ekonomiczne oraz kulturowe znaczenie. Ostateczny upadek Cesarstwa Rzymskiego nastąpił wczesną jesienią roku 476 w Rawennie, w ówczesnej stolicy Imperium, gdzie barbarzyński król Odoaker zmusił do abdykacji ostatniego cesarza, zaledwie kilkuletniego Romulusa Augustulusa, po czym jego insygnia władzy cesarskiej odesłał do Konstantynopola. Należy jednak zauważyć, że upadek zachodniego Cesarstwa Rzymskiego był nie tyle jednorazowym aktem militarno-politycznym, co raczej długotrwałym procesem destrukcji, który miał swoje złożone przyczyny. Z oczywistych względów nie będziemy ich tutaj szczegółowo omawiać. Wśród najważniejszych przyczyn upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego wypada wspomnieć przede wszystkim liczne najazdy barbarzyńców, takich jak Hunów, Wizygotów, Wandalów czy innych ludów. A co za tym idzie? Konieczność prowadzenia wojen obronnych na zbyt wielu frontach, następnie poważny regres gospodarczy wskutek załamania się systemu niewolniczego, na którym opierało się m.in. rolnictwo, a przy tym nakładanie coraz większych podatków dla utrzymania wojska i płacenia haraczy najeźdźcom w zamian za względne bezpieczeństwo. Ponadto rozrost wszechobecnej biurokracji i szerząca się korupcja. Odnotowywano zastraszający wzrost przestępczości, patologii społecznych, a także rosnącą liczbę przypadków różnorakich dewiacji. Do tego wszystkiego trzeba dodać gwałtowny spadek przyrostu naturalnego wskutek powszechnej aborcji, zalew imigrantów niechętnych do jakiejkolwiek asymilacji, degenerację fizyczną społeczeństwa i wiele innych przyczyn. Niektórzy historycy dostrzegają niepokojącą analogię zachodzącą między przyczynami upadku Cesarstwa Rzymskiego a obecną sytuacją w Unii Europejskiej. Zresztą główni ideologowie Unii Europejskiej nie kryją, że chcieliby, aby stała się ona repliką Imperium Rzymskiego sprzed 1500 lat. Z chwilą upadku cesarstwa Rzym przestał być centrum ówczesnego świata i punktem odniesienia zarówno w dziedzinie polityki, jak i kultury. Wraz z tym zanikło powszechne przekonanie, że obszar świata wyznaczają administracyjne granice cesarstwa. Napływ imigrantów, głównie niewolników z całego imperium, uświadomił mieszkańcom Rzymu tamtych czasów, a więc także mieszkającym tam chrześcijanom, że nie mniej bogate i dynamiczne życie toczy się także daleko na prowincji. Koniec mitu Rzymu jako wiecznego miasta nie pozostał więc bez wpływu na życie Kościoła, który, uczestnicząc w tych gwałtownych przemianach, otworzył się na nowe ludy. Zdano sobie sprawę z tego, że wiara chrześcijańska nie może już liczyć na żadne ziemskie oparcie ani wiązać się na trwałe z jakimikolwiek strukturami społeczno-politycznymi. Żadna instytucja nie może być dla Kościoła gwarancją trwałości. Głębiej zatem uświadomiono sobie eschatologiczną naturę Kościoła, który ma przerastać i przekraczać doczesne granice, aby iść do wszystkich ludów i narodów. Wspomniany przed miesiącem papież święty Grzegorz Wielki, patrząc na postępujący upadek Rzymu, obleganego przez Longobardów, w swoich katechezach na temat księgi Ezechiela ukazywał, że kryje się w tym zapowiedź nowych czasów i nowych nadziei dla Kościoła. Dał temu wyraz m.in. w opisie zniszczenia klasztoru na Monte Cassino. Wprawdzie zrujnowano samą budowlę, ale nie ucierpiał żaden z mnichów. Tak samo Kościół Chrystusowy, choć pozbawiony doczesnego oparcia, jednak nie zginie, bo ma w sobie moc Słowa Bożego, które winien nieustannie głosić. W tym kontekście bardzo wymowne stały się słowa psalmu 19. Ich głos rozszedł się po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Nadaniu misyjnego ducha ówczesnemu Kościołowi odegrał właśnie święty Grzegorz Wielki, papież. Legenda głosi, że kiedy był jeszcze prefektem Rzymu, spotkał na miejskim rynku niewolników angielskich, których szlachetne rysy twarzy zrobiły na nim wielkie wrażenie. Był gotów osobiście udać się do ich ojczyzny, aby zanieść tam Ewangelię. Ostatecznie jednak, gdy został papieżem, posłał tam swoich mnichów z założonego przez siebie klasztoru świętego Andrzeja. Jak już kiedyś wspomniałem, na czele tej grupy pierwszych misjonarzy benedyktyńskich do Anglii stanął święty Augustyn z Canterbury. W ten sposób papież Grzegorz Wielki zapoczątkował w Kościele Zachodnim nowy nurt życia duchowego, ściśle związanego z ewangelizacją. Niebawem chrześcijaństwo mocno zakorzeniło się na Wyspach Brytyjskich i zaczęło silnie oddziaływać na północną Galię i Germanię. Dzięki temu w kolejnych wiekach rozkwitła duchowość anglo-germańska, która wypełniła najpiękniejsze stronice średniowiecznej duchowości. Jak z obumierającego pnia drzewa wyrasta młoda latorośl, tak samo na gruzach starożytnego pogańskiego imperium powstała nowa, nieprzeparta siła, która w średniowieczu radykalnie zmieniła oblicze Europy, wpisując na trwałe w jej kulturę nową duchowość. Można zaryzykować stwierdzenie, że od czasów świętego Pawła Kościół po upadku Rzymu po raz pierwszy z takim rozmachem podjął dzieło ewangelizacji, wykraczając daleko poza granice ówczesnego Imperium Rzymskiego. Nigdy też z tej misyjnej ekspansji nie zrezygnował, pełniąc wiernie nakaz Chrystusa, który wstępując do nieba powiedział: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nieodżałowanej pamięci Jan Paweł II wezwał nas wszystkich do gorliwego podjęcia dzieła nowej ewangelizacji, która ma polegać na głoszeniu dobrej nowiny we współczesnym świecie z nowym zapałem i żarem, przy zastosowaniu nowych metod i środków oddziaływania, zwłaszcza w krajach o chrześcijaństwie dawnej daty, które niestety zatraciły swoją tożsamość. Na bazie zasygnalizowanej wyżej analogii między upadkiem zachodniego cesarstwa rzymskiego a kondycją współczesnego społeczeństwa Unii Europejskiej nasuwa się wniosek, że dostrzegalny w Europie kryzys wartości może stać się dla nas, dla Kościoła, ponownym wyzwaniem, by duchowością Ewangelii ożywiać współczesną kulturę.